Halo, dzień dobry, Justyna.
Teraz to ja się muszę nastawić, bo miałam w głowie, że ty zaczynasz i byłam taka szczęśliwa, że sobie odpocznę. I teraz tak tą kawę szybko piję, żeby się obudzić.
Ale spokojnie, spokojnie. Ta kawa może ci ostygnąć. Jak to było w tym odcinku o Księżycu, spokojnie, praca nie ostygnie, a kawa tak. Więc pij sobie kawusie spokojnie, żebyś się nie zadławiła czasem, bo by był Lipton, jakbyśmy mieli zgon na podcaście.
No to w sumie, powiem ci tak, byłoby bardzo dużo wyświetleń, ale tak tylko jednorazowo, więc chyba nie jest to tego warte.
Dobra, byśmy cię tam wyczarowali. Wyczarowali. Justyna, wracaj z martwych, bo podcast trzeba nagrać. Zanim zaczniemy, Justyna.
No.
Ja bym chciał zrobić taką małą wstawkę ze statystykami, bo to jest wielka chwila dla nas, dla ludzi, co nagrywają podcast raz na pół roku. Ci, co nas śledzą na Instagramie Horrendum Meme, to wiedzą. Ci, co nas śledzą na Instagramie Justyny, to też wiedzą. Ci ogólnie, co nas śledzą na Instagramie, to wiedzą, a ci, co nas nie śledzą, bo też mi się wydaje, że takie osoby są, bo nie wszyscy muszą mieć Instagrama, to chcieliśmy się pochwalić, że nasza 4-letnia praca, tak, bo my zaczęliśmy w czasie pandemii nagrywać podcast, czyli 4 lata, uzbieraliśmy na chwilę obecną, mówię to 7 kwietnia 2024 roku, uzbieraliśmy 101 tysięcy odtworzeń na Spotify. I na innych tych chyba platformach podcastowych. Nie wliczam tutaj YouTube'a, bo z YouTube'em by było trochę więcej. Bo tam jakieś wyświetlenia na YouTube'ie wpadają, nie za duże. Mniejsze niż na Spotify'u, ale przekroczyliśmy ten próg 100 tysięcy przez 4 lata. Więc...
Sztos.
Gratuluję, Justyna.
Jej. Gratuluję, Mariusz. Jestem.
Gratulacje.
Zawsze jestem zaskoczona.
Tak, gratulacje należą się.
Zawsze jestem zaskoczona, jak mi opowiadasz o statystykach, bo ja wiesz, ja tak rzadko siedzę w komentarzach. Raz na jakiś czas tylko gdzieś tam przejrzę jakieś komentarze z ciekawości. Także zawsze mnie to na maksa zaskakuje.
Dlatego mamy ten segment. Segment techniczny, że tak powiem. Raz na parę odcinków. A co do komentarzy, bo w poprzednim odcinku zbyt szybko poszliśmy z tematem. Oj, przepraszam, nie wyciszyłem telefonu. Poszliśmy z tematem zbyt szybko, bo pojechaliśmy do schroniska wyprowadzać pieski i nie mieliśmy tego czasu. I ja zapomniałem o jednej rzeczy. Pamiętasz jeszcze te swoje biuro w Anglii?
No.
No i tam ruszyliśmy z projektem Postaw nam kawę.
No.
I
o,
chciałbym,
właśnie, ja zapomniałam
chciałbym tutaj pozdrowić Dominika i Olę. Dominik postawił nam kawę i Ola nam postawiła kawę, więc po tym sezonie, bo dzisiaj kończymy piąty sezon, możemy, Justyna, iść do Wiktorii na kawę.
Właśnie miałam się ciebie pytać, tylko nie chciałam się pytać, jak już zaczęliśmy nagrywać, bo mówię, nasze typowe, nasze ten... załatwianie prywatnych spraw podczas nagrywania. Kiedy my się w ogóle spotkamy, tak, żeby nie nagrywać, tylko gdzieś iść?
Więc Justyna, spokojnie. To nie są prywatne sprawy, to jest biznesowe wyjście na kawę za pieniądze słuchaczy.
Sztos.
I jako, że to jest Postaw nam kawę, to musimy iść na kawę, a jako, że nasza koleżanka otworzyła własną kawiarnię, to musimy sobie jeszcze zrobić zdjęcie i na ścianie podpisać Horrendum.
Tak, tak, bo ona ma ten Polaroid, który mi robi zdjęcia i jeszcze jak tam za to zdjęcie się płaci i piątaka, to później idzie na schronisko dla zwierzątków, także bardzo fajna sprawa. I polecam, generalnie zrobię Wiktorii reklamę. Kwak kafe w Zgorzelcu. Podajcie. Zajebista. Zajebista kawiarnia.
Zrobimy kiedyś ten kącik spotkanie autorskie. Tak więc jeszcze raz. Ola, jeszcze to są komentarze, których nie wiesz i muszę ci przeczytać, co nie? Ola ogólnie postawiła ci kawę taką przeprosinową, bo... Przeprasza, że pytała, kiedy odcinek. Najlepsza zabawa na wieczór z przyjaciółmi. Pozdrawia pół olbrzym.
Uwielbiam.
więc nie wiem, co jej zrobiłaś, ale nie wiem, czy też słuchanie podcastu Horrendum na wieczorze z przyjaciółmi to jest bardzo dobre rozwiązanie.
Przyjmuję przeprosiny. Nic jej nie zrobiłam, ani ona mi nic. Pewnie po prostu chodzi o to, jak wkurwiła mi na Discordzie, napisała, że wszyscy mają się mnie przestać pytać, kiedy następny odcinek, bo mam dosyć.
Więc Ola cię przeprasza, postawiła ci kawkę. Dominik natomiast postawił też nam kawkę i przyjmę ja jego kawę, żeby było równo, żeby też mógł napić się tego czarnego napoju. Tak. Dominik napisał: siemka, macie tu na kawę za umilanie mi czasu w pracy. Już 2 lata mija, odkąd zacząłem was słuchać. Nigdy nie zawodzicie. I tutaj taki disclaimer, Dominik, my często zawodzimy. Zawodzimy was, zawodzimy sami siebie. I zawodzimy też inne byty z innych tam częstotliwości świata.
Ale jeżeli nas za lubicie, to bardzo nas to cieszy. Jesteśmy profesjonalnymi zawadzaczami.
I już, Justyna, nie możemy narzekać, że nie zarabiamy na podcaście, bo zarobiliśmy 31,50 i będziemy mogli sobie świętować to przy czarnym napoju, który jakby rozgrzeje nasze zimne serduszka.
To jest, ja nie wiem, co ja w ogóle dzisiaj czemuś tak śmieję ze wszystkiego, ale mam jakąś głupawkę, ale wszystko mnie bawi bardzo. Postaram się trochę uspokoić. Ale to bardzo miłe, że po tylu latach pracy zobaczyliśmy jakiś dochód.
No, ja zobaczyłem. Nie za bardzo. Ale dobra, wysyłam ci jako bardzo dobry partner biznesowy.
Wow.
Wysyłam ci screenshota. Wysyłam ci fakturkę. No i to wszystko. I ja mogę przejść do pytania, ale mamy piękną dzisiaj wstawkę i dobry flow. Mogę przejść do pytania, co cię strasznego spotkało.
Wiesz co?
Jak ostatnio nie nagrywałeś, pomijając schronisko dla psów.
Schronisko dla psów było bardzo przyjemne. Bałam się, że będzie to dla mnie bardziej traumatyczne, ale było bardzo ładnym schroniskiem. Wiadomo, że zawsze smutno jest widzieć pieski w kojcach, które nie mogą sobie spać na kanapie w domku z rodziną, ale pieski wyglądały zdrowo i okej, także no. Musimy się częściej umawiać na takie akcje, bo to jest taka mini terapia moim zdaniem. Ale poza tym to jest coś, o czym ci nie powiedziałam. Ale to z tego względu, że nie, że nie powiem, bo się tam stresuję czy coś, tylko nie powiem, bo w sumie nie ma za bardzo o czym opowiadać, a nie chciałam tam zawieść słuchaczy. To jest tak, wiesz, typu historia zarąbista, ale niewiele jakby do wyciągnięcia z niej. Pamiętasz, jak rozmawialiśmy i gadaliśmy o tym, że nigdy nie będziemy bawić się tablicą Ouija?
No.
No to jak byłam w Anglii, to złamałam tą obietnicę.
Tak brakowało ci znajomych, że musiałaś wezwać jakieś byty paranormalne. Siedzę sama. Niech ktoś ze mną pogada.
Nie byłam sama, okej? Byłam i to nawet jeszcze, dobra, i to właśnie mówię, to jest takie, to brzmi tak wow, ale będzie historia na podcast, ale to nie jest aż takie ten, bo to nawet nie była taka prawdziwa tablica Ouija, tylko taka tablica na aplikacji w telefonie.
O Jezu, to jest takie coś?
Jest pełno takich aplikacji. Rozmawiaj z duchami Ouija i tak dalej.
Dobra, ja mam teraz takie dziwne pytanie. Uh-huh. Bo jeszcze jakby ten koncept Ouija kojarzę, ale dobra, wiem, że idziemy z duchem czasu. Ale na przykład jak się kontaktujesz z takim duchem z 1990 roku. Poczekaj, powiedziałem 1990. Ja jestem z lat 90, nie jestem duchem. Chodziło mi o 1900 rok. To skąd on ma wiedzieć, jak działa telefon?
No właśnie, nie wiem, nie mam pojęcia. Dlatego mówię, nie jest to jakaś ten niesamowita historia, ale chciałam się po prostu do tego przyznać. Bo ci o tym jeszcze nie mówiłam, z tego względu, że to było takie trochę rozczarowujące, ale co? jakby to byłam ja i ten kumpele Megan. Megan, mimo tego, że to było tylko na telefonie i dla Becky, to stwierdziła, że nie chce mieć z tym nic wspólnego i wyszła z pokoju. Megan jest
mądra kobieta.
Megan jest osobą z horroru, która przeżyje ze względu na swoje lęki społeczne, bo nie chce brać udziału w żadnych creepy rzeczach. W każdym razie można tam było wybierać, nawet nie można było zadawać swoich pytań, wiesz, tylko tam możesz sobie po prostu wybierać pytania z aplikacji, które były. Już nawet nie pamiętam, jakie pytania wybrałyśmy, jakieś tam pierdoły były. Mam wrażenie, że ten telefon też odczytał lokalizację, bo jakby podawał jakieś fakty związane z tym miastem, w którym akurat wtedy byłyśmy. Nie było żadnych ponadnaturalnych wydarzeń, nie było żadnych niesamowitych rzeczy. Jedyne co... robiłyśmy to na moim telefonie. Jedyne co się stało, co było trochę dziwne, ale przypuszczam, że to ma wszystko wspólnego z tym, że mój telefon już jest stary i powinnam kupić sobie nowy, a nic wspólnego z tym, że jest opętany przez ducha, to, że jak zaczynałyśmy, to był tam na prawie 100% baterii, a potem w przeciągu godziny mi padł. To jest jedyna dziwna rzecz, która się wtedy wydarzyła, ale mówię, mój telefon już jest stary.
I powiem ci, że są niektóre aplikacje energochłonne.
No właśnie. Nie,
jak masz gry czy coś, to strasznie procesor zżera i bateria ci wtedy leci.
No i wszystko jasne.
Jak ja gram w LoL'a na telefonie, to mi starcza bateria, nie wiem, na 45 minut.
No właśnie. Także no, moja straszna historia jest taka, że gadałam z duchem na moim telefonie, było strasznie nudno i duch mi rozładował telefon. Chciałam wysłać w ogóle, bo robiłam screeny tych odpowiedzi, bo chciałam później ewentualnie na podcast dać, jeśli byłoby coś ciekawego. Nie było żadnych ciekawych, ale zrobiłam screeny tak czy siak. I powiem ci, że szukałam ich przed odcinkiem, ale... Nie mam ich na telefonie, ale jak dobrze pamiętam, to ja zgrywałam wszystkie zdjęcia na laptop przed powrotem do Polski, wszystkie zdjęcia z Anglii, bo ja tak mam, że co jakiś czas sobie robię taki porządek, zgrywam je wszystkie na Google Drive, przeglądam sobie, usuwam niepotrzebne i tak dalej, żeby mieć, wiesz, żeby nie mieć miliona zdjęć na telefonie. I nie mogę ich znaleźć na moim telefonie, bo przypuszczam, że wszystkie zdjęcia z Anglii usunęłam, ale nie mogłam ich też znaleźć na Google Drive, więc nie mam bladego pojęcia, gdzie je wrzuciłam, ale jak je znajdę, to je wyślę. Bo
Justyna,
co?
To ja od ciebie to wziąłem, że raz do roku zgrywam wszystkie zdjęcia na dysk i później je usuwam.
Tak.
To od ciebie wziąłem ten nawyk.
Tak. To jest zajebiście dobry pomysł. Ja mam wszystkie fajnie sobie podzielone w ogóle moje zdjęcia na Drive'ie, na różne foldery z lat. I każdy rok też ma swoje foldery, na przykład z miejsc, jak gdzieś byłam na wycieczce czy coś. To jest fajny sposób na później łatwe znajdowanie. No na przykład jak robiłam tą wizę, musiałam odpowiedzieć na kilka dodatkowych pytań i były pytania, do jakich krajów podróżowałam przez ostatnie 10 lat. No to weź to spamiętaj. Nie mówię, że jestem jakąś super podróżniczką, ale ciężko też tak pamiętać o jakaś tam randomowa wycieczka gdzieś do, nie wiem, do Czech czy coś. I bardzo pomogło właśnie przeglądanie moich folderów i różnych podróży, zdjęć, które robiłam z tych podróży. Ale mówię... Nie mogę znaleźć tych fotek, jak znajdę, to je wyślę i będziesz mógł zobaczyć, co mi tam telefonowy duch odpowiedział.
To z takich historii, to ja mogę ci opowiedzieć. Mhm. Jak jeszcze z Kosikiem mieszkałem, to pewnego wieczoru ściągnęliśmy sobie tą aplikację na telefon. To jest Ghostbox, coś takiego, że ci wyłapuje fale te radiowe.
No.
I możesz się komunikować z duchem.
Żeby... A, wiem co to, no.
Te takie, co tak szumi i zadajesz tak. Mu pytanie i to przeskakuje na jakąś audycję radiową, gdzie akurat jest to słowo, które duch chce powiedzieć.
Tak, tak, coś w tym stylu.
No, to my się z tym bawiliśmy, gadaliśmy sobie z duchami, ale to tak w formie tylko takiej chyba aplikacji, bo... To też jakiegoś dziwnego wow nie było. Ale byliśmy wstawieni, więc było śmiesznie, było ciemno, była północ. Wiesz, jak my z Kosikiem mieliśmy pomysły na ten, na takie wieczory.
Co, jak sobie miło spędzić czas? Porozmawiajmy z duchami przez telefon. Widzisz? My jest, ale widzisz, jak jest, jacy z nas hipokryci? Mówimy, że nie, w życiu byśmy nie ten nie zrobili takich rzeczy, a tu się okazuje, że ty już robiłeś. Wiadomo, że nie Ouija, ale to też jest jakieś, wiesz, gadanie z duchami. A ja też. I uznaliśmy, że to w porządku i że się nie liczy tylko i wyłącznie dlatego, że jest przez telefon.
Tak, jesteśmy hipokrytami i jakbym ci dał pomysł, żebyśmy sobie nagrali horrendum vloga i pojechali do jakiejś opętanej posiadłości, to na pewno byś się zgodziła na to.
No.
No i to jest głupie, bo ja też bym pojechał.
Teraz to powiedziałeś i już mi w głowie lecą jakieś możliwości, gdzie moglibyśmy pojechać.
No, powiedz sobie, weźmiemy sobie twojego laptopa, weźmiemy sobie mikrofony, pojedziemy sobie na jakiś urbex i zaczniemy nagrywać podcast, tylko nie mamy kamerek, więc i tak to jest bez sensu, ale powiedz sobie, nagrywamy podcast i gość, jakiś menel idzie czy coś, albo jakieś dzieci zwiedzają, wiesz, opuszczony budynek, jakąś tam starą posesję, a tu dwóch gości siedzi i nagrywa podcast. Kto jest bardziej zesrany? Dzieci, które sprawdzają opuszczone miejsce, czy my, którzy siedzimy w tym opuszczonym miejscu od 2 godzin, gadając jakieś głupoty?
Czy ten biedny menel, który po prostu chciał sobie usiąść, by pić piwo?
No. I byśmy mieli taką odwagę wewnętrzną i byśmy zaprosili pana Menela do tego, do
pierwszy,
podcastu.
Nasz pierwszy gest. Powiem ci, że moje najbardziej interesujące rozmowy, jakie miałam za czasów studiów we Wrocławiu, jak jeszcze piłam alkohol, byłam szalona i chodziłam na imprezy, to zawsze właśnie z takimi panami pod klubami, jak opowiadali mi historię swojego życia. Takie osoby mają zawsze niesamowite historie do opowiadania.
By gość się nam opowiedział swoją historię, a później byśmy przeczytali w internecie, że taka i taka osoba zginęła 5 lat temu.
Wow!
Można rozmawiać z duchami, nie wiedząc, że to są duchy.
No, powiem ci, takie rozmowy to jest moim zdaniem totalne horrendum. Od angielskiego słowa horrendous. Według słownika PWN jest to coś, co powoduje strach, odrazę lub oburzenie, czyli wszystkie nasze ulubione rzeczy.
Jezu, jakie profesjonalne przejście.
Powiem ci, powinnam dostać podwyżkę za tę intro ostatnio. Z 0 na 0.
Dostaniesz 2 kawy.
Więc jakby w tym odcinku, z tego względu zrobiłam to confession, że ci się przyznałam, że mi duch rozładował telefon siłą gry, aplikacji. Bo robię właśnie odcinek o tablicy Ouija. Jestem bardzo zaskoczona, że do tej pory nam nie wpadło do głowy, żeby tego zrobić. Aż musiałam sprawdzić wszystkie nasze odcinki po kolei, czy któreś z nas nie zrobiło kiedyś i po prostu nie zapomniałam.
Ja powiem ci tak, że też miałem w planach zrobić o tym odcinek, ale te plany się szybko zmieniają.
Powiem ci, że ten odcinek jest z serii Horrendum bawi i uczy, bo mniej tu jest jakichś śmiesznych rzeczy, a więcej jest takich wyjaśnień, historii tego i wyjaśnień, jak to działa, co dla mnie jest to bardzo w ogóle. To jest jedna z tych rzeczy, że mówimy o tej tablicy, a dowiadujemy się o nas i o sposobie działania ludzkiego mózgu generalnie o wiele więcej. Także wyjmujcie swoje horrendum notesiki, swoje horrendum ołóweczki i róbcie notatki, bo to odcinek trochę naukowy. Ale od razu zaznaczam, proszę się mnie nie słuchać, wzięłam to z jakiegoś super artykułu, także jeżeli okaże się, że ten artykuł jest super nieprawdziwy, to nie biorę na siebie odpowiedzialności.
Jeszcze taki disclaimer, bo jak sobie tak myślałem, jakie możemy fanty horrendum wypuścić, no, pomijając te karty Tarota.
Te tarty
Tarota. Myślałem, że karty Tarota, tak. Oryginalne karty Tarota. Karota, przepraszam.
próbowałeś to no, powiedzieć ale... odwrotnie i ci nie wyszło. No. Co za fail.
Mój błysk. Kurwa. Tak działa mój błysk. Jak chcę coś powiedzieć poprawnie, to mówię źle, a jak chcę coś powiedzieć źle, to mówię poprawnie, więc chyba powinienem mówić źle, żeby mówić poprawnie, ale to nieważne. No i tak sobie tak rozpinałem na temat gadżetów. No pomijając te kubki i te karty, to tak sobie myślałem, a gdyby tak sprzedawać Ouija boarda? Z takim tym, z tym duchem naszym, z logo, co no, ma słuchawki, co nie? No,
powiem
jak
ci.
Jakby jakieś tak ładnie tego przyozdobić.
Zwłaszcza, że dowiesz się jak, zaraz, jaka to potrafi być fontanna pieniędzy. A więc. Sorry, duch mnie opętał. W 1891 roku w gazetach zaczęły pojawiać się pierwsze reklamy. Ouija, wspaniała mówiąca plansza, głosił sklep z zabawkami w Pittsburghu, opisując magiczne urządzenie, które odpowiadało na wszelkie pytania i obiecywało rozrywkę dla wszystkich klas społecznych. A także połączenie między tym, co znane i nieznane, materialne i niematerialne. I cena w tamtych czasach to była $1.5, co brzmi na maksa tanio, ale jak sobie tak przeliczyłam, przynajmniej tak mi Google powiedziało, jeśli to nieprawda, to nie biorę na siebie odpowiedzialności. Ale Google mi powiedziało, że w dzisiejszych czasach to byłoby około $50. Także, no.
250 zł, no to plus minus.
Czym jest Ouija? Jest to płaska plansza z literami alfabetu ułożonymi w dwóch półkolach nad cyframi od 0 do 9. Słowa tak i nie w najwyższych rogach, do widzenia na dole, wraz z planszetą. Planszeta to jest takie urządzenie w kształcie łzy, zwykle z małym okienkiem, używanym do manewrowania po planszy. No i pomysł polegał na tym, że dwie lub więcej osób kładło na nie opuszki palców, zadawało pytanie i patrzyło w osłupieniu, jak planszeta przesuwa się od litery do litery, literując odpowiedzi pozornie z własnej woli. Prawdziwa historia tej planszy jest tak samo tajemnicza jak sposób działania tej gry. Powstała ze względu na amerykańską XIX-wieczną obsesję na punkcie spirytyzmu, czyli przekonania, że zmarli są w stanie komunikować się z żywymi. Ten spirytualizm, który istniał od lat w Europie, uderzył mocno w Amerykę w 1848 roku wraz z nagłym pojawieniem się sióstr Fox w stanie Nowy Jork. Podoba mi się to, z nagłym pojawieniem się sióstr Fox, jakby nie było i nagle się pojawiły. Twierdziły, że...
Może przypłynęły do Ameryki.
Może. Twierdziły, że otrzymują wiadomości od duchów, które uderzały w ściany w odpowiedzi na pytania. I spirytyzm zdobył wtedy miliony zwolenników. Był zgodny z chrześcijańskimi dogmatami, co mnie w ogóle zaskoczyło, ten fragment. Co oznaczało, że można było zorganizować seans w sobotni wieczór i nie mieć żadnych skrupułów przed pójściem do kościoła następnego dnia. Kontaktowanie się z duchami na seansach wtedy było akceptowalnym, a nawet zdrowym zajęciem. Wyobrażasz sobie? Oferowało również pocieszenie w czasach, gdy średnia długość życia wynosiła mniej niż 50 lat, bo kobiety umierały przy porodach, dzieci z powodu chorób, a mężczyźni ginęli na wojnie. Nawet podobno żona...
Czyli Justyna,
no.
Nie mamy kamerki i nie wiem, kiedy mogę ci wejść w słowo.
Okej.
Chodzi mi o to, że tak powiedziałaś, że to było dopuszczalne przez Kościół, tak?
No.
A to był 1800 któryś rok, a kiedy przestali palić kobiety i topić kobiety za używanie czarnej magii?
Nie wiem, pewnie w momencie, w którym okazało się, że jest to zgodne z chrześcijańskimi dogmatami, żeby gadać z umarłymi.
Ja już sobie wyobrażam, o, wiedźma, jest ruda, spalmy ją. To co, idziemy pogadać z duchami? Okej, to uwierzmy ciebie. I w niedzielę do kościołka.
Tak.
Grzechy, czekaj, zabiłem wiedźmek.
Ciekawa jestem. When was the last...
witch hunt.
Witch burned. O! Nie wiem, czy to dlatego, że jestem w Polsce teraz, ale moje googlowe wyszukiwanie powiedziało mi o ostatnim paleniu czarownicy w Polsce. A jest to jakaś tam strona o Polonii, czyli osób właśnie mieszkających za granicą, Polaków. Podobno w Toruchowie... No taka nazwa miasta, wybacz.
Żygów, Toruchów...
Wielkopolskim. A nie, przepraszam. Takie były jakby wcześniejsze teorię, że to było w Doruchowie Wielkopolskim w 1776, ale to nieprawda jednak, bo to było w sierpniu w 1811 w Reszczelu.
Czyli w 1811 spalili ostatnią wiedźmę,
ale w Polsce,
A 70 lat później zaczęli wzywać rozrywkowo duchy, tak?
Tak, ale na przykład w UK ostatnia czarownica była spalona w 1727, także jak zwykle my byliśmy trochę, wiesz, zacofani. No cóż, nic się nie zmienia. A w Irlandii 1895 to w ogóle. To jeszcze pali? Ja pierdzielę, to nie było aż tak dawno temu, nie wytrzymam. Dobra. To jeszcze gdzieś jeszcze palili czarownice, a tutaj już zaczynali powoli gadać z duchami i to już było normalne. O nie! Moje słuchawki mają niską baterię, Mariusz! Kurwa, co się dzieje?
O nie!
A ładowałam je! Przed chwilą mi powiedziała do ucha, że battery is low. Czekaj. Co zrobić? Mam inne słuchawki, ale one nie chciały mi działać i nie było ciebie słychać.
Bo musisz w opcjach przestawić.
Ale przestawiłam.
Z jednych słuchawek na drugie.
Poczekaj, spróbuję. Daj mi chwilę. Jakieś problemy techniczne, których nie brałam pod uwagę.
To ja mogę powiedzieć słuchaczom, że jak sobie wpisałem The Last Witch Hunter, to mi wyskoczył film z Van Dieselem z 2015 roku. Nie słyszałem, żeby Van Diesel polował na czarownicę, ale chyba
dobra,
tak było.
Mam teraz inne słuchawki.
Więc to jest chyba film, który muszę obejrzeć.
I idę w ustawienia. Spróbuj teraz.
Van Diesel. Van Diesel w 2015 roku grał w filmie Ostatni łowca czarownic. Mhm. Przepraszam, słuchacze. Oglądałem ten film. Mam na Filmwebie zaznaczone, że 7 lat temu widziałem ten film z Van Dieselem. Czyli nie był dobry, bo mi nie zapadł w pamięci.
A widzisz.
O, jest ten. Hobbit, który grał księdza. Ten Elijah Wood, tak? Mm-hmm.
Elijah Wood. Ale ja go uwielbiam. On jest takim super aktorem.
No, spoko jest.
Oglądałeś Yellow Jackets?
Nie. 2023 widzę właśnie.
A wiesz, o czym jest Yellow Jackets?
Nie, możesz powiedzieć.
Jest totalnie, by ci się spodobało. Na 110%, jak cię znam. Możemy razem sobie pierwszy odcinek obejrzeć.
A to serial jest, 3 sezony ma.
No. Jest to o drużynie piłkarskiej nastolatek ze szkoły średniej, której lecą samolotem na zawody w latach takich, chyba to są lata 80. czy 90. I one sobie lecą na te zawody, ale jest wypadek i ten samolot się rozbija na jakiejś wyspie czy gdzieś i jakby potem masz takie jakby podwójną narrację, masz narrację od nich, jak właśnie są tam utknięte, tam z jednym trenerem i w ogóle i masz relacje o już jak są dorosłe i nie wiadomo, czy tam zadziało się coś super naturalnego na tej wyspie, czy to po prostu im już odpierdalało. Ale powiem ci, że jest tak mroczny i tak porąbany i są elementy kanibalizmu i są elementy jakichś opętań i duchów i tak dalej, a z drugiej strony też są takie elementy komediowe, czyli ten serial to jest totalne horrendum recommended ode mnie, jakby ten serial dostaje gwiazdkę horrendum ze względu na wszystkie elementy nasze ulubione w nim obecne.
No jest 7 na 10 ma ocenę, no. 4,5 tysiąca ocen na Filmwebie.
Jest naprawdę spoko. I gra w nim Elijah Wood właśnie. Do chyba pojawia się pod koniec pierwszego sezonu, jeśli dobrze pamiętam, albo na początku drugiego, ale gra bardzo fajną postać.
Ja tu widzę... Nie wiem, czy to jest ona.
Kogo? Jeżeli chodzi ci o tą, co grała w Krzyku, to ona.
No.
Jest?
Jest. Nie widziałem jej w obsadzie, ale widziałem ją na zdjęciu.
Jest.
Powiem ci, to jest mój celebrity crush.
Tak? No i to jest jedną z głównych postaci, także typowy dla ciebie jeszcze kolejny powód, żeby obejrzeć. Dużo jej tam jest.
No dobra, ale żeśmy zboczyli trochę z kursu.
W każdym razie. Oferowało również pocieszenie w czasach, to już mówiłam. Aha, i że nawet żona prezydenta prowadziła seanse w Białym Domu po tym, jak ich 11-letni syn zmarł na gorączkę.
Wspaniałe czasy były, co?
Komunikowanie się ze zmarłymi nie było postrzegane jako dziwne. Teraz patrzymy na to i myślimy, dlaczego otwierasz bramy piekieł? Ale otwieranie bram piekieł nie było w niczyich planach, kiedy pierwsi producenci tablicy założyli firmę Kennard Novelty. W rzeczywistości chcieli otworzyć portfele Amerykanów. Strasznie podoba mi się to zdanie. Ludzie desperacko poszukiwali metod komunikacji, które byłyby szybsze niż te stosowane dotychczas.
A jakie były dotychczas stosowane?
Z tego co pamiętam, to były jakieś tam ruszające się stoliki, albo na przykład, że mówisz alfabet i na dobrą literę, jak duch chce ci powiedzieć jakieś tam zdanie, to jest puknięcie na dobrą literę. To wyobraź sobie, jak długo by zajmowało ułożenie zdania, jak masz mówić cały alfabet od początku i przy puknięciu zapisywać literkę.
I to jest naprawdę wielki skok technologiczny w krainie duchów, bo... Dobra, pierwsza literka. A, B, C, D, D, dobra. I później tam kończysz zdanie i duch sobie myśli, kurwa, jebłem się, nie w tym momencie puknąłem. Od nowa, kasuj.
I jeszcze okazuje się, że przy tym jak źle puknął, to jeszcze dał jakąś wiadomość, typu zamiast czegoś miłego, to na przykład zabij wszystkich. Nie o to mi chodziło.
Tak jak w tych memach, kiedy masz dyslekcję i zamiast Dear Santa napisałaś Dear Satan. I tak się otworzyły bramy piekieł, no przez ducha dyslektyka, no co ja ci zrobię.
Więc tak, żaden z tych producentów nie był spirytystą, ale wszyscy byli zapalonymi biznesmenami i zidentyfikowali potrzeby konsumentów. Ale gadającej tablicy brakowało nazwy. I wbrew powszechnemu przekonaniu, Ouija nie jest połączeniem francuskiego tak i niemieckiego tak. I nie wiedziałam w ogóle, że jest taka teoria, że to chodzi o Wii i ja. Nie wiem, jakby w ogóle skąd i dlaczego to by się miało wziąć, jak to było w ogóle amerykański produkt.
Bo w tamtych czasach duchy gadały tylko po francusku i niemiecku. Bo język angielski jeszcze nie był tak popularnym językiem, więc musieli to jakoś połączyć.
Ale...
Oui, oui.
Historyk Robert Merch, a Robert Merch to w ogóle podobno jest historykiem, który super zajmuje się tablicą Ouija, także pozdro, Robert Merch jest trochę w naszym stylu. Twierdzi, że to szwagierka jednego z producentów, Bonda, która podobno była silnym medium, zapytała tablicę, jak powinni ją nazwać i pojawiła się właśnie nazwa Ouija. I kiedy zapytali, co to znaczy, tablica odpowiedziała, powodzenia, co jest trochę creepy. Niesamowite i tajemnicze, z wyjątkiem faktu, że szwagierka medium przyznała, że nosiła... To jest dla mnie, ja tego tyle to tłumaczyłam, tyle ogarniałam i nie potrafię dalej tego zrozumieć. Nie potrafię, wytłumacz mi. Ona nosiła medalion ze zdjęciem kobiety i nazwą Ouija nad jej głową. Ale to jest historia, która w ogóle wyłoniła się z listów producentów. Ten właśnie badacz tam jakby do ich listów gdzieś dotarł dawnych. I bardzo możliwe, że ta kobieta w medalionie to była jakaś słynna autorka i popularna działaczka na rzecz praw kobiet, Ouida. I to się pisze O-U-I-D-A. Którą Peters podziwiała, a Ouija była po prostu błędnym odczytaniem tego nazwiska. No dobra. Ale jakby nie czaję. Masz ją na medalionie? Wiesz, jak się nazywa?
Robisz
błąd na tablicy i jeszcze mówisz, że to duchy? Nie wiem. Dla mnie to jest mega to dziwne dla mnie, ale okej.
Ja mam dyslekcję i jakbym miał jedno zadanie, żeby przepisać nazwisko jednej osoby, mi się pierdolną w literach.
Serio masz dyslekcję?
No mam.
A co ty? Nie wiedziałam.
Mi literki przeskakują, jak coś czytam. No, nieważne. Co ty? I też bym zwalił widę na duchy, chyba. Teraz jestem pewny siebie, przyznaję się do swoich wad, ale no jakbym miał takie bojowe zadanie napisać nazwisko, które składa się z 5 liter, jeszcze je spierdolić, to bym to jeszcze w tamtych czasach, to bym to zwalił na duchy.
Zwłaszcza jak to ma być nazwisko jeszcze, które ma w sobie tylko jedną spółgłoskę, co nie?
No. A ta Ouida wygląda tak cygańsko trochę.
Czekaj.
Jakbym ją spotkał na mieście, to by mi coś wywróżyła z dłoni, na pewno.
A skąd ona była w ogóle?
Nie obrażając cyganów oczywiście. Chociaż, że raz na kosika cyganka rzuciła klątwę, więc to nie.
Tak? Ja pamiętam.
No, bo nie chciał jej dać 10 zł.
No, na mnie tak samo.
A, to na mnie nie.
Już patrzę. Ale ładna.
Nie mam. Z cyganami nie mam nic wspólnego.
A, ale to było jej w ogóle, Ouida, to było jej tylko pseudonim autorski. I patrz na jej inne zdjęcia. Już wygląda mniej cygańsko na tych innych zdjęciach.
No to może i jedne takie cygańskie miała.
No dużo miała różnych prac.
Tak. To jest Maria Luis Rame de la Rame, pseudonim Ouida.
Mhm. Wow.
XIX-wieczna powieściopisarka angielska. Napisała ponad 40 powieści.
Wow.
Książek i zbiorów o podawaniu oraz esei. Ale...
No i powiem ci, że jeżeli ona jest utknięta w tych wszystkich tablicach, to bardzo mi jej szkoda. Może to wcale nie są duchy, które gadają, tylko ten jeden duch tej biednej pisarki.
No to ciekawie by było,
który
co, nie?
Który już ma dosyć.
Jakby jej dusza została rozerwana na wszystkie plansze Ouija boarda i tak naprawdę kontaktujesz się z nią, a ona już wie, że ona w sumie lubi pisać, to literki mają sens na tej planszy,
no.
Więc sobie tak gada z ludźmi.
No. To miałoby w ogóle też sens, na przykład gdybym ja po mojej śmierci została w jakiejś tablicy Ouija, bo też lubię pisać. Ja pierdolę, au! Słuchawka mnie poraziła prądem, Mariusz.
Co?
Mam słuchawki mojej mamy i mi jest ten... Wiesz jak ten... Mam, bo miałam wcześniej te takie, co się zakłada na głowę, a teraz mam te takie, co się wtyka do uszu. I normalnie, no. Wiesz, jak na przykład, nie wiem, masz na zimę, wiesz, czapki, szaliki i tak dalej i potem zdejmujesz, jesteś taki naelektryzowany i czegoś dotykasz i tak...
No.
Coś takiego właśnie stało się w środku mojego ucha.
To powiem ci, u mnie w pracy, jak załapię za klamkę, to klamka mnie czasem pierdolnie prądem i boję się dotykać klamek. Boję się wchodzić do pracy.
To mam wrażenie, że to jest akurat uniwersalne uczucie. Dobra. Pomijając prąd w moim uchu. Wiedząc, że jeśli nie uda im się udowodnić, że tablica działa, nie otrzymają patentu, Bond na spotkanie zabrał ze sobą szwagierkę medium. Tam główny urzędnik patentowy zażądał demonstracji. Jeśli tablica będzie w stanie dokładnie przeliterować jego imię, zezwoli na kontynuację wniosku patentowego.
Kurwa, ciężkie to zadanie.
No ale plansza przeliterowa.
I ten gościu z dyslekcją. Kurwa, co jest? Ale... Nie dość, że spierdoliłem nazwę tablicy przepisując, to jeszcze każą mi, kurwa, to... Wziął i popełnił samobójstwo.
Jest zamknięty w planszy. Plansza przeliterowała jego nazwisko. Udało się. Czy były to mistyczne duchy, czy też fakt, że Bond jako rzecznik patentowy mógł po prostu znać nazwisko tego człowieka? Cóż, nie jest to jasne. Ale 10 lutego 1891 roku wyraźnie wstrząśnięty urzędnik przyznał Bondowi patent na jego nową grę. Pierwszy patent nie wyjaśniał, w jaki sposób urządzenie działało, a jedynie zapewniał, że tak jest. Ta tajemniczość była częścią działań marketingowych. Im mniej firma Kennard mówiła o tym, jak działa tablica, tym bardziej wydawała się mistyczna i tym więcej ludzi chciało ją kupić. Ostatecznie chodziło o zarabianie pieniędzy i nie obchodziło ich to, dlaczego ludzie myśleli, że to działa tak naprawdę. A była to maszynka do robienia pieniędzy. Do 1892 roku firma Kennard Novelty rozwinęła się z jednej fabryki w Baltimore do 7 fabryk w różnych miejscach. Nawet chyba jedna była w Londynie. W 1893 roku Kennard i Bond zakończyli działalność, ale William Fudd, pracownik i akcjonariusz tej firmy, przejął stery, czyli on jakby był gdzieś sobie niżej, a oni tam zakończyli działalność i on dostał, jakby udało mu się wynegocjować, że przechodzi to na niego. I taka mała ciekawostka, wtrącę to jakby małe z przyszłości wydarzenie. On, ten Fudd, zmarł w 1927 roku po dziwacznym upadku z dachu swojej nowej fabryki, a podobno tą fabrykę kazała mu zbudować właśnie tablicę Ouija. Także...
I co, zbudował fabrykę i tablica Ouija powiedziała, wypełniłeś swój ten, swoje przeznaczenie i spierdoliła go z dachu.
Tak, Mariusz, gdzie ty jesteś? Dlaczego brzmisz, jakbyś mówił do mnie z jakiegoś ten, z końca pokoju?
No to twoje słuchawki tak działają. Ja nic, nie zrobiłem nic innego.
Jesteś pewien, że, że tak. Mikrofon ci nie siadł?
No nie.
Ja pierdolę, co się dzieje, co się dzieje? Brzmisz, jakbyś był zamknięty w ogóle w jakimś pokoju bez okien.
Mam okna otwarte. Jedno, uchylone.
Dobra.
Nie wiem, będziesz musiała zainwestować w nowy sprzęt.
Wiem, nie lubię tych słuchawek. Myślałam, że będę taka super, bo Megan sobie kupiła słuchawki takie właśnie na głowę. Ale to jednak nie jest dla mnie, bo mnie od razu uszy bolą, wkurwiają mnie. Ostatnio byłam na siłowni, tak się pochyliłam, to mi się zsunęły na oczy i chuj. Dobra. Długotrwały sukces planszy pokazał, że dotarła ona do dziwnego miejsca w amerykańskiej kulturze. Była sprzedawana zarówno jako mistyczna wyrocznia, jak i rodzinna rozrywka, zabawa z elementem ekscytacji. Ludzie, którzy najbardziej nie lubili planszy Ouija, to tak naprawdę byli medium, ponieważ duchowi pośrednicy dla wielu osób stali się wtedy zbędni. Dziwne opowieści o Ouija często pojawiały się w amerykańskich gazetach. W 1920 roku media donosiły, że niedoszli kryminaliści zwracali się do swoich tablic o wskazówki w sprawie tajemniczego morderstwa jakiegoś hazardzisty z Nowego Jorku. W 1921 roku kobieta, która została wysłana do szpitala psychiatrycznego, próbowała wyjaśnić lekarzom, że wcale nie cierpi na manię, tylko że to duch kazało jej zostawić martwe ciało matki w salonie na 15 dni przed pochowaniem jej na podwórku. No, dla mnie brzmi bardzo rozsądnie.
Powiem ci, że ten duch w Ouija boardzie jest niezłym tym, trolem.
No. W 1930 roku dwie kobiety zamordowały inną kobietę, rzekomo za namową wiadomości z tablicy. W 1941 roku 23-letni pracownik stacji benzynowej wstąpił do wojska, ponieważ tablica Ouija mu to nakazała.
A nie rząd?
Co?
A nie rząd? Rząd nakazuje ludziom wstępować do wojska, ale teraz takie nawiązanie do czegoś innego. Jest ta teoria spiskowa, która już nie jest teorią spiskową, bo te dokumenty zostały upublicznione i na podstawie tego jest też... Stranger Things, ale to tam plus minus. Chodzi o to, że wojsko miało tych mistycznych żołnierzy, którzy przez podróżowanie astralne potrafili wchodzić do jakichś innych lokacji i później inne państwo też zrobiło sobie takich paranormalnych żołnierzy, którzy pilnowali jakichś tajnych miejscówek. Więc spirytystyczni żołnierze walczyli z spirytystycznymi żołnierzami o jakieś tajne dane. Więc wydaje mi się, że jak była jakaś potrzeba wojskowa, to mogli wysłać takiego jednego żołnierza, że weź się podszyj tutaj pod ducha i namów swojego młodszego brata przez Ouija boarda, żeby wstąpił do wojska, bo nam ludzi brakuje. Dobrze, szefie, tak zrobię.
To jest już w ogóle nowy level, że tak naprawdę to nie duchy mówią do ciebie przez tą tablicę, tylko ludzie, którzy potrafią astralnie opętać jakąś rzecz.
Każdy ma jakieś umiejętności.
No, każdy ma jakieś hobby. W 1958 roku sąd postanowił nie honorować testamentu z planszy Ouija kobiety, która zostawiła tylko $1000 dwóm byłym służącym, a całą resztę swojego majątku, czyli $152,000 zostawiła panu Johnowi Gale'owi Forbesowi, który był duchem, który skontaktował się z nią za pośrednictwem planszy. Tablicę...
No to co? Tak! No to tak, mówię, to ludzie wyspecjalizowani w podróżach astralnych poddawali się za duchy. Po co $150,000 duchowi?
Mariusz, upewnij się, że twój mikrofon jest włączony, bo ja ci przysięgam. Jak włożyłam te słuchawki, najpierw brzmiałeś normalnie, teraz brzmisz jakby mikrofonu z kompa.
No, mówię normalnie, u mnie wszystko jest. Wskaźniki się poruszają.
No kurwa. Przysięgam ci. Nie wiem, co się odbywa. Dobra. Tablice Ouija oferowały nawet inspirację literacką. To ja sobie muszę wziąć w ogóle pod uwagę. W 1916 roku Pearl Curran mów po angielsku i przełóż akcent na polskie słowo. Ja cię w ogóle nie wiem, skąd ja się dzisiaj wzięłam. Trafiła na pierwszy stron gazet.
Justyna po 4 latach była tego w Irlandii.
Boże,
zapomniała Polish language.
Jaki wstyd, byłam na siłowni ostatnio i chciałam się gościa takiego zapytać, takiego pakera, czy używa jeszcze maszyny. A ja przecież przez ostatnie 3 miesiące chodziłam na siłownię w Anglii. I się tak zakręciłam, bo chciałam się go zapytać, are you still using this po angielsku? I jak już otworzyłam usta, to się skapnęłam, że mój mózg jest przestawiony na angielski. A jeszcze miałam słuchawki na uszach, tylko je tak sobie zdjęłam jedną. I tak on się na mnie patrzy i czeka, aż coś powiem, a ja tak stałam z otwartą gębą przez chwilę. I dopiero po jakichś paru sekundach mi się udało tam wydukać coś, że czy jeszcze używa. Ale
nie, to ja miałem wczoraj taką sytuację, ja się rozumiem, ale byłem z Noemi na spacerze i poszliśmy sobie do niemieckiego kebaba. Ja niemieckiego nie potrafię, ni chuja, co nie? No to więc ona mi tam kupuje niemieckie przysmaki, no i poszliśmy na tego kebsa i zamawia kebaba po niemiecku.
No.
I odwraca się do mnie i pan zada pytanie, na miejscu czy na wynos? I ona się do mnie odwraca i zadaje mi pytanie po niemiecku. A ja spanikowałem i odpowiedziałem jej po ukraińsku, kurde. Ja mówię, co się od dnia nie pamiłam? Przecież ja nie znam niemieckiego, a ty mi pytanie po niemiecku zadajesz. Ona, tak? Nie pamiętam. Osoby, które korzystają z dwóch języków jednocześnie, wy macie przechlapane.
O, mamy, to prawda. Ja potrafiłam kiedyś ten mojej mamie opowiedzieć historię całą po angielsku, a od niej po prostu było, moja mama jest kochana, więc nie chciała mi przerywać. Więc siedziała i słuchała historii po angielsku. I też czasami jak gadam sobie z Megan na Discordzie, jak sobie ostatnio, bo teraz z Megan oglądamy South Parka, to jest moja nowa, najulubieńsza rzecz, to właśnie moja mama na przykład wejdzie do pokoju na chwilę i sobie gadamy i mi się tak pierdoli strasznie i zaczynam po angielsku mówić do mojej mamy, a potem po polsku mówić do Megan. To się zdarza częściej niż myślisz. W każdym razie, teraz przeczytam to z dobrym akcentem. W 1916 roku Pearl Curran trafiła na pierwsze strony gazet, gdy zaczęła pisać wiersze i opowiadania, które, jak twierdziła, były dyktowane za pośrednictwem tablicy przez ducha XVII-wiecznej Angielki. W następnym roku przyjaciółka Curran twierdziła, że jej książka została przekazana za pośrednictwem tablicy Ouija przez zmarłego Marka Twaina. Żadna z nich jednak nie osiągnęła takich wyżyn jak nagrodzony Pulitzerem poeta James Merrill. W 1982 roku jego epicki poemat inspirowany i dyktowany Ouija zdobył nagrodę National Book Critics Circle. No ale on sugerował z kolei, że ta tablica działa raczej jako lupa dla jego własnych poetyckich myśli, a nie jako jakaś gorąca linia do duchów. Także to mi się podoba. Linia. Uważam, że to jest dosyć ciekawy sposób szukania inspiracji. Tak jakbym ja się na przykład inspirowała stawiając karty Tarota czy coś w tym stylu. I powiem ci, że jak to przeczytałam, to mam ochotę strasznie ogarnąć te jego poematy, właśnie te inspirowane.
Ja myślałam, że skorzystać z Ouija Boarda.
A kto wie, może. Następna książka pisana przeze mnie będzie dyktowana, tak jak ludzie używają AI, żeby pisać książki. Tak jak ten ziomek, co zrobił to wydarzenie. Jak on ma? To Willy Wonka, coś tam. To, co było ten taki mem na cały internet.
To do mnie nie trafiło.
No żartujesz, no jak do ciebie to nie trafiło? Wszyscy o tym wiedzą, ja nawet moja mama o tym wie.
Ja w innej bańce jestem. Ja
ale to nie jest to właśnie, to nawet nie o to chodzi, że w innej bańce, Mariusz, to się stało bańką wszystkich, moja mama nawet o tym wie. To, no to, co gościu zrobił AI, wygenerowane plakaty. Matko, no nie widziałeś tego mema z Umpa Lumpem? To było Wonka.
Nie widziałem Umpa Lumpa.
Willy's Chocolate Experience.
Chocolate.
No patrz, zaraz ci wyślę zdjęcie.
Willy Chocolate. William Chomsky, amerykański naukowiec. Nie, to...
Patrz. Czekaj.
Tak, i wpisałem Willy Chocolate i wiesz, co mi wyskoczyło?
Co?
Large Chocolate Willy. Large Big Chocolate Willy. O Jezu.
Patrz na to. To on wygenerował AI właśnie takie plakaty, a to tak to wyglądało w rzeczywistości. No. I tu masz najbardziej memowane zdjęcie przez cały internet. Smutnego Oompa Loompa, bo on sobie też wynajął aktorów, takich wiesz, ludzi, którzy, takich młodych bardzo, nie? I oni myśleli, że to też będzie jakieś fajne wydarzenie. Przyszli i tak samo byli przerażeni jak uczestnicy, którzy zapłacili $40 za bilet. I to jest najbardziej memowane zdjęcie przez cały internet. Patrz na tego biednego Oompa Loompa w taniej peruce.
To mi się wydaje, że to taki efekt, żeby tam osiągnąć, to jeszcze na jakimś kwasie trzeba
no. być. I jeszcze był scenariusz, wygenerował przez AI w ogóle scenariusz dla wszystkich, żeby też tam jakby byli, wiesz, z gośćmi, prowadzili tam konwersacje. I w scenariuszu był jeszcze, gdzie wiesz, jak oglądasz Willy Wonka, jak oglądasz tą Charlie Fabryka Czekolady, to tam nie ma żadnej takiej postaci. A on jeszcze, ten AI, wygenerowało The Unknown. I The Unknown to był zły evil chocolate maker, który żyje w ścianach. I był ktoś przebrany, tak, była 16-letnia dziewczyna w ogóle przebrana za tego. I wszystkie dzieci płakały. I ona się tak chowała za lustrem i skakała na te dzieci. W każdym razie rodzice zadzwonili po policję, w ogóle Goskowica kariera została zrujnowana. I okazało się, że ten typ, on był skamerem przez całe swoje życie. Robił jakieś takie różne eventy, które potem właśnie, tylko jakby zawsze mu to uchodziło na sucho, ale teraz to się stało takim wielkim memem, że w końcu wyszły jego wszystkie jakieś tam akcje z przeszłości. I okazało się, że on przez ostatnie lata wydał chyba 16 książek, które zostały w 100% napisane przez AI i sobie zarabiał na nich siano na Amazonie.
No, to nie słyszałem tego.
No, w każdym razie...
Nie dotarło.
W każdym razie to jest ta właśnie historia. Obejrzyj sobie jakiś filmik o tym na YouTubie czy coś, bo było bardzo dużo osób, które o tym reportowało i to jest na maksa śmieszne. W każdym razie to tak jak on używał AI do pisania książek, tak ja będę używała Ouija Board do pisania książek. Więc tak, Ouija istniała na peryferiach amerykańskiej kultury. Popularna, tajemnicza, interesująca i zwykle z wyjątkiem kilku przypadków tych rzekomych morderstw niegroźna. Bo to też jakby zawsze były tylko plotki, nigdy to nie było potwierdzone, że te morderstwa naprawdę zostały dokonane przez tam właśnie jakieś jej oddziaływanie. No i tak było do 1973 roku. I wiesz, co się wtedy zdarzyło w tym roku? Co zmieniło to wszystko?
Narkotyki.
Nie. Nie. Zdarzył się Egzorcysta. Ten film.
A, w 1973.
Bo w tym filmie była sugestia, że ta 12-letnia Regan została opętana przez demona po zabawie właśnie z tablicą Ouija. I totalnie ten jeden film, jedna decyzja jakiegoś scenarzysty zmieniła sposób, w jaki ludzie postrzegali tą tablicę na zawsze. I to trochę jak w psychozie. Nikt nie bał się pryszniców aż do tej sceny z prysznicem. Przed Egzorcystą wszystkie filmowe i telewizyjne przedstawienia planszy Ouija były zazwyczaj żartobliwe. I niemal z dnia na dzień stała się ona narzędziem diabła i z tego powodu narzędziem pisarzy horrorów i filmowców i zaczęła pojawiać się w przerażających filmach, zwykle otwierając drzwi złym duchom. W kolejnych latach została potępiona przez grupy religijne jako preferowana przez szatana metoda komunikacji. Wszystko przez jeden film. Dla mnie to jest po prostu niesamowite, jak popkultura ma...
I to pokazuje... przepraszam, jest...
No mów.
To jest... pokazuje hipokryzję Kościoła. Mhm. W 1800 którymś roku spoko, mordo, możesz bawić się Ouija boardem, ale 100 lat później już nie możesz, bo tak w filmach było pokazane.
Mów dalej, bo sobie wzięłam... Smacznego. Bo sobie jem jogurt. Myślałam, że będziesz dłużej mówił sobie.
Nie, to tylko takie nawiązanie do hipokryzji, że teraz to coś kiedyś nie było grzechem, teraz jest grzechem.
No ale to tak, no generalnie nie wiem, czy ludzie sobie zdają sprawę, jak bardzo dogmaty religijne i tego typu rzeczy zmieniają się ze względu na popkulturę i ze względu na sytuację polityczną. Ile jakichś różnych bóstw czy bogów przestaje być bóstwami i bogami, na przykład dlatego, że jakieś jedno państwo podbija drugie, albo jakieś jedno plemię podbija drugie i potem nagle bóg tego plemienia czy tego państwa staje się jakimś niewolnikiem boga tamtego państwa i się zmieniają wszystkie pisma na ten temat. Wszystko się w ogóle zmienia poprzez jakąś tam sytuację na świecie. Jak coś trzeba opanować, jak coś trzeba ogarnąć i jak komu to pasuje, to zmieniają nagle te wszystkie jakieś tam pisma, notatki i tak dalej.
Czyli mówisz, że Ouija board jest opętany dopiero od 50
tak,
lat, tak?
Tak, wcześniej była tak jak Monopoly, nie? Ludzie się po prostu bawili, siedzieli sobie razem i dla beki sobie gadali z duchami i nie było to żadnego ryzyka, że otworzy jakieś bramy piekieł, czy demonów, czy tego typu rzeczy. Wszystko przez jeden film. I oglądałam ten film. Film jest naprawdę spoko i ja czaję, dlaczego ludziom ten film pomieszał w głowach, bo w tamtych czasach, wiesz, teraz takich filmów jak Egzorcysta masz milion. A wtedy te efekty specjalne i tego typu właśnie jakieś tematyki, to mówię, ten film był, no jest, wiadomo, jest z jakiegoś powodu klasykiem, nie? No, w każdym razie, w kolejnych latach została potępiona przez te grupy religijne. W ogóle w 2001 roku palono ją na ogniskach wraz z kopiami Harry'ego Pottera i Królewny Śnieżki Disneya. To czemu Królewny Śnieżki Disneya, to bardzo mnie... ciekawi.
Ja paliłem książki od niemieckiego, ale...
ja od matmy.
Nie lubię, ja wiem, nie lubię Harry'ego Pottera, jakby nie trafiłem w tą bańkę, no ale nie neguję tego, jakby to dobre dzieło jest, dobry film, sukces osiągnęło, ale żeby, kurwa, palić książkę tylko dlatego, że jakiś gościu w białej sukience powiedział, że to jest dzieło szatana. No.
Ja byłam w bańce Harry'ego Pottera, teraz już nie jestem, bo już jestem dorosła, już z niej wyszłam, zwłaszcza, że autorka jest chujowa, w sensie jest chujowym człowiekiem, ale jakby gadania, że to jest też jakiś tam portal do szatana, to też totalnie dla mnie jest w ogóle żartem, nie?
Jak ja czytam sobie komentarze w... komentarze sobie na Instagramie czytam i są jakieś takie głupie żarty, takie, no, takie, nie wiem, teraz nie podam żadnego żartu, ale taki typowy niskich lotów humor i ludzie to biorą na poważnie i się spinają w komentarzach, kurwa, że jak on mógł tak powiedzieć, we. No i, kurwa, ludzie, miejcie dystans do siebie, nie bierzcie wszystkiego, co w internecie zobaczycie, poważnie. Teraz, jak mówisz, wchodzimy w erę AI i starsze pokolenie totalnie już nie ogarnia, że jest taka technologia.
Tak,
i jest dużo memów z politykami. Na przykład wychodzi Tusk i mówi, że teraz dla każdej osoby z szóstej klasy podstawówki prostytutka gratis, co nie? I ludzie siedzą, jak on mógł tak powiedzieć? Kurwa, do więzienia z nim! Jezu!
No to będzie, pierdolę. Moim ulubionym rodzajem tego AI to są te wszystkie obrazy właśnie z Jezuskiem. Typu, nie wiem, pół Jezusek, pół krab, Jezusek zrobiony z butelek. Nie wiem, jakieś tego typu różne rzeczy, Jezusek z piasku i masz wszystkich tych właśnie boomerów komentujących na Facebooku, że wow, niesamowite, wspaniałe.
I... Bóg stąpił na ziemię. Widzę Jezuska w piasku.
Widzę Jezuska w tym krabie. Więc tak,
Dlatego... No, mów. Dlatego mamy disclaimer, nie słuchajcie się nas, my po prostu gadamy głupoty i głupio się śmiejemy.
Gadamy o Jezusku, pół Jezusku, pół krabie.
O, jadą po ciebie już.
Słyszałeś to? I słychać tą cenę?
No.
No kurde. Dobra, czekaj, to szybko skończę.
Jo, bagiety jadą. Justyna zaczęła Jezuska wyzywać. Religijna strasz, już jedzie.
Zapomniałam, że w Polsce tak jest, kurde. Byłam te parę ostatnich lat w Irlandii, w Anglii, gdzie to jest bardziej trochę luz, a tu wróciłam i kurde, nagle ten. Nie można już nic powiedzieć o Jezusku krabie. No, więc tak. Chrześcijańskie grupy religijne nadal obawiają się tablicy, powołując się na Pismo Święte, potępiając komunikację z duchami za pośrednictwem mediów. Nie mediów społecznościowych, tylko mediów medium, w sensie takich spirytystycznych. Nawet w tym momencie w społeczności paranormalnej plansze Ouija nie cieszą się już świetną reputacją. Ten historyk, który się nimi zajmuje, mówi, że ten Robert Merch mówi, że kiedy po raz pierwszy zaczął przemawiać na konwencjach paranormalnych, powiedziano mu, aby zostawił swoje zabytkowe plansze w domu, ponieważ zbytnio przerażały ludzi. Także nawet, kurwa, ludzie, którzy zajmują się paranormalnymi rzeczami, boją się planszy Ouija, co jest w ogóle śmieszne.
Jedziesz na konwent paranormalny, gość ma opętane przedmioty i ty mówisz, może pan by nie brał tych opętanych przedmiotów, bo się ich boję? To nie jedź, kurwa, na taki konwent, jak się boisz! Ja bym zobaczył taką starą Ouija planszę. No.
Firma Parker Brothers, później Hasbro, nadal sprzedawała setki tysięcy tych urządzeń, ale powody, dla których ludzie je kupowali, znacznie się zmieniły. Tablice Ouija były raczej straszne niż duchowe, z wyraźnym dreszczykiem niebezpieczeństwa. I uwaga, przechodzimy teraz do horrendum bawi, ale także uczy, jak naprawdę działają tablice Ouija. Naukowcy twierdzą, że nie są zasilane przez duchy ani nawet demony. Rozczarowujące, ale także użyteczne, ponieważ są zasilane przez nas, nawet gdy przysięgamy, że tego nie robimy. Działają na zasadzie znanej badaczom umysłu od ponad 160 lat i nazywa się to efekt ideometru. W 1852 roku lekarz i fizjolog William Benjamin Carpenter opublikował raport, badając te automatyczne ruchy mięśni, które mają miejsce bez świadomej woli, na przykład płacz w reakcji na smutny film. No nie zmuszasz się do płaczu, tylko jak chcesz się płakać, to zaczynasz płakać, nie? Niemal natychmiast inni badacze dostrzegli zastosowanie efektu ideometru w popularnych rozrywkach spirytystycznych. W 1853 roku chemik i fizyk Michael Faraday, zaintrygowany obracaniem stołu to też był jakiś tam sposób na jakieś tam spirytystyczne rzeczy, miał jakiś mały stolik i on gdzieś tam się ruszał, na jakiś tam był, nie wiem, czy kółkach, czy czym, nie wiem generalnie, ale to też była jedna z tych metod. I on przeprowadził właśnie serię eksperymentów, które udowodniły mu, choć nie udowodniły tego większości spirytystów, że ruch stołu był spowodowany działaniami ideomotorycznymi uczestników. I ten efekt jest bardzo przekonujący. Jak wyjaśnia dr Chris French, profesor psychologii i psychologii anomalistycznej, nie wiedziałam, że jest coś takiego jak psychologia anomalistyczna, brzmi ciekawie, może to wywołać bardzo silne wrażenie, że ruch jest spowodowany przez jakieś zewnętrzne wpływy, ale tak nie jest. I właśnie wszystkie te mechanizmy, o których mówimy, coś, nie wiem co to jest, pręty radiestezyjne, właśnie tablice Ouija, wahadła nawet i te małe stoły ruchome, to urządzenia, w których dość mały ruch mięśni może wywołać dość duży efekt. I te planszety na tablicach Ouija są w szczególności dobrze przystosowane do tego zadania, bo wiele z nich było kiedyś zbudowanych z takiej lekkiej drewnianej deski i wyposażonych w małe kółka, aby pomóc im poruszać się płynniej i swobodniej. Teraz są zwykle plastikowe i mają takie filcowe nóżki, które też pomagają łatwo przesuwać się po desce. Więc w przypadku tablic Ouija mamy do czynienia z całym kontekstem społecznym. Zwykle jest to grupa ludzi i każdy ma niewielki wpływ. W grupie żadna osoba nie może przypisać sobie zasług za ruchy planszety, przez co wydaje się, że odpowiedzi muszą pochodzić z nieziemskiego źródła. Co więcej, w większości sytuacji istnieje sugestia, że tablica w jakiś sposób jest mistyczna i no, gdy pomysł zostanie zaszczepiony, to jakby w naszych ciałach jest niemal gotowość do działania wtedy. Ale jeśli tablice Ouija nie mogą dać nam odpowiedzi za zasłony, to co mogą nam powiedzieć? I podobno całkiem sporo, bo naukowcy uważają, że tablica może być dobrym sposobem na zbadanie, w jaki sposób umysł przetwarza informacje na różnych poziomach. Pomysł, że umysł ma wiele poziomów przetwarzania informacji, nie jest nowy, chociaż to, jak nazwać te poziomy, pozostaje przedmiotem debaty. No nie wiem, na pewno kojarzysz te pojęcia typu jakieś tam świadomość, nieświadomość, podświadomość, przedświadomość i uwaga, Mariusz, coś dla ciebie. Umysł zombie. To terminy, które były lub są obecnie używane i wszystkie mają swoich zwolenników i przeciwników. I powiem ci, nie mam tego jakby wyszukanego, ale sobie chcę wyszukać, co to jest umysł zombie, bo bardzo mnie to ciekawi.
No ja z tego, z historii mogę tylko powiedzieć, że zombie bierze się z Haiti i tak naprawdę ćpałeś swojego sąsiada tak mocno, że jego funkcje życiowe tego były ledwo widoczne dla zwykłych śmiertelników, On później zasypiał, później wstawał i był podatny na manipulacje i był tak śćpany, że jak się dawało mu grabie, to ci grabił ogródek i dlatego był zombie. Później dopiero firmy science fiction George'a R. Romero pojawiły się ten... tak, pojawiły się te zombie z wirusem, no z żywych trupów, tak?
Aha, to patrz, też tego nawet nie wiedziałam.
A historia na temat Nocy Żywych Trupów i tego reżysera, George A. Romero, dobrze powiedziałem, jest taka, że przed tym filmem nagrał reklamę Calgonu w latach 60. Tak, to jest ta Calgon, nie wiem, czy młodsze pokolenie będzie pamiętać, ale była kiedyś taka reklama każdej pralki życie to Calgon.
Czekaj, czekaj, coś zrąbałeś, jak to było?
Nie. Dłuższe życie każdej pralki to Calgon. No. No, to on zrobił reklamę Calgonu w latach 60. Zarobił 10 tysięcy dolarów za tą reklamę i całe te 10 tysięcy tego przeznaczył na Noc Żywych Trupów.
Wow.
I dopiero się wybił jako reżyser.
Wow. A propos właśnie zombie. Wyszukałam, że właśnie ta podświadomość jest też nazywana systemem zombie, czy systemem kosmity. Także dobrze wiedzieć. Coś dla mnie, coś dla ciebie. Dobra. Więc tak, naukowcy uważają właśnie, że ta tablica jest dobrym sposobem na zbadanie właśnie działania tych różnych poziomów umysłu. Dla celów tej dyskusji będziemy odnosić się do świadomych jako tych myśli, których jesteś świadomy, czyli na przykład czytam ten artykuł teraz, i podświadomych, czyli myśli typu automatycznego pilota. Co to? Co to za odgłosy?
Ja wyciągam się tak...
Kurwa, Mariusz, nie stresuj mnie.
Ja wyciągałem się na krześle, bo plecy już strzykają.
Starość, nie radość, a ja tu zawału dostałam.
Justyna poskizowana, słyszę jakieś... A Mariusz ze starości.
Więc tak.
Nie wiedziałem, że będziesz to słyszeć.
Słyszałam. Parę lat temu grupa specjalistów zaczęła przyglądać... Ten odcinek jest jakiś taki strasznie chaotyczny, mam wrażenie. Parę lat temu grupa specjalistów zaczęła przyglądać się dokładnie temu, co dzieje się, gdy ludzie siadają, by użyć planszy Ouija. Uczestnikom zadano serię pytań opartych na faktach. Czyli na przykład, czy Buenos Aires jest stolicą Brazylii? Czy Igrzyska Olimpijskie w 2000 roku odbyły się w Sydney? I oczekiwali, że odpowiedzą na nie za pomocą tablicy Ouija. Więc tak... Kiedy uczestnicy zostali poproszeni o ustne odgadnięcie odpowiedzi najlepiej jak potrafili, czyli bez tej tablicy, sami ze sobą, mieli rację tylko w około 50% przypadków, co jest typowym wynikiem dla zgadywania. Wiadomo, 50-50, nie? Ale kiedy odpowiadali za pomocą tablicy, wierząc, że odpowiedzi pochodzą z mistycznego źródła, odpowiadali poprawnie w ponad 65% przypadków. Może to nie brzmi jak dużo procent, ale statystycznie jest to na maksa duża różnica. W sensie na maksa taki znaczący skok nieprzypadkowy. Więc implikacja jest taka, że nasza podświadomość wie więcej niż nam się wydaje. Czaisz, w sensie, że gdzieś słyszałeś o tym, co jest stolicą czego, gdzie się odbyły jakieś igrzyska, tylko to jest gdzieś głęboko zakopane w twoim mózgu i normalnie nie masz dostępu do tej informacji. Ale jak wierzysz, że to jest jakieś mistyczne źródło, to twój mózg przez tą wiarę automatycznie odblokowuje to, co jest gdzieś schowane w twojej podświadomości, to, co gdzieś raz widziałeś w telewizji, czy raz gdzieś od kogoś słyszałeś i normalnie byś tego nie pamiętał. To jest mega ciekawe moim zdaniem, mega interesujące.
Moi drodzy słuchacze, większość z was jest w młodym wieku i będziecie mieli maturę przed sobą. Weźcie sobie
tablicę
Ouija Boarda.
No.
I jak nie będziecie mieli pewności przy jakimś zadanku, to skontaktujcie się z innym światem i będziecie mieli 64% szans na to, że wasza odpowiedź będzie poprawna.
Tak.
I ciekawe, czy mogą was wywalić z matury za ściąganie.
za tablicę Ouija? Nie wiem. To by było chyba ponad możliwości decyzyjne nauczycieli. Wyobrażasz sobie, co ty byś zrobił jako nauczyciel, jakby ktoś ci zamiast ściągi wniósł taką wielką tablicę Ouija? Ja będę z duchami gadał, ty pani.
Ha ha ha! nie będzie wpuścił takiego gościa na salę.
Ja też. Więc tak. Już zaraz generalnie kończę, już jesteśmy na mojej ostatniej stronie scenariusza, także ostatnie myśli. Eksperymenty UBC pokazują, że Ouija może być bardzo przydatnym narzędziem w badaniu nieświadomych procesów myślowych. Na chwilę obecną naukowcy pracują nad potwierdzeniem swoich odkryć w drugim badaniu i ustaleniem protokołu dotyczącego korzystania z Ouija jako narzędzia. Jest jednak problem z finansowaniem tych badań i cała dotychczasowa praca została wykonana przez wolontariuszy, bo jakieś tam poważne jakieś poważne organizacje i ludzie nie chcą za bardzo, żeby ich nazwisko było gdzieś na jakichś badaniach z tablicą Ouija. Chociaż jest to bardzo fajne badanie moim zdaniem, ale wiadomo, jak to ludzie boją się o swoją reputację. Więc nawet jeśli nie uda im się znaleźć sponsorów, zdołali spełnić jedno z twierdzeń z tych wczesnych reklam Ouija. Czyli tablica oferuje połączenie między znanym a nieznanym. Tylko nie jest to nieznane, w które wszyscy chcieli wierzyć. I tyle ode mnie na temat tablicy Ouija.
No, bardzo przyjemnie. Więc... Ucha, moja kość. No tak, jest na podsumowując odcinek. Temat bardzo ciekawy. Horrendum bawi i uczy. Faktem, odcinek jest trochę chaotyczny, ale to kurwa tylko nasza wina. Ale disclaimer na początku odcinka był, że jakby nie dowozimy. Jak tam Damian napisał? Dominik, przepraszam. Where is te komentarze?
Co ja tak. Właśnie teraz pokazałeś, jak mój mózg działa, kiedy muszę wybrać między jednym a drugim językiem. Where is te komentarze?
Tak, Dominik napisał, że nigdy nie zawodzimy, więc mam nadzieję, że nie zawiedliśmy was tym razem.
Ja lubię te odcinki, ja w ogóle im mam wrażenie, że jak zaczynaliśmy Horrendum, ja muszę w ogóle to, że ja się stałam taką sceptyczką, to ja właśnie muszę chyba zwalić na ten podcast, bo zaczęliśmy się przyglądać wielu takim ponadnaturalnym rzeczom i nagle się okazuje, że wszystko ma jakieś naukowe wyjaśnienie. I to, że ja tak zaczęłam się uczyć o tym, jak ten mózg pracuje i co się może dziać takiego niesamowitego, co jest tak naprawdę wyjaśnione naukowo, to dzięki temu jakby wszystko zaczęłam widzieć bardziej przez realistyczne jakieś okulary.
Ja mam natomiast na odwrót. Ja jako był, że byłem realistą i nie wierzyłem w takie rzeczy, im dłużej nagrywamy podcast, tym bardziej jestem otwarty na świat duchów.
Widzisz, to jest na maksa w ogóle dziwne, moim zdaniem, że tak w takim kierunku jakby poszliśmy.
Ja nie wierzyłem, teraz wierzę, ty wierzyłaś, teraz nie wierzysz. Wszystko jakby in jak, wszystko w naturze się ten pozostaje. Tak?
Koło się zatoczyło.
Dokładnie tak. Co ja mam do dodania do tego? Tak, 100 tysięcy, postaw nam kawę, koniec sezonu.
Ja wiem, że ty w przyszłym odcinku masz opowiedzieć, co tobie się strasznego przytrafiło, bo mi wysłałeś zdjęcie.
Tak. Ja już tam nie dorzucałem swoich 5 groszy do tego, okay. Więc nagrywamy kolejny odcinek, to opowiem historię swoją straszną. Chciałem chyba zrobić call to action.
Okej. Okay.
Żebyśmy zrobili sobie dodatkowy odcinek odnośnie Q&A. Miałem 20-minutowy, nie wiem co ty na to.
Tak. Jestem za. Uwielbiam odpowiadać na pytania i uwielbiam, jak atencja jest na mnie. Także.
Tymczasem Justyna, która lubi atencję, też tej atencji nie lubi, bo...
Tak, to jest dziwne w ogóle, to jest dziwne, bo to jest tak, że lubię atencję, ale jak jest jej za dużo albo nie w tym momencie, w którym chcę, to się denerwuję. Także.
No nie,
Jestem skomplikowanym bytem.
Nie pytajcie Justyny, kiedy kolejny odcinek Horrendum, bo my nawet tego nie wiemy, byśmy musieli się duchów zapytać.
To prawda. Ja jeszcze bardzo chcę podziękować wszystkim, którzy kupili moją książkę i wstawiają story z nią na Instagrama i mnie oznaczają, bo to bardzo raduje moje serduszko. Jestem teraz już odrobinę lepsza w reklamie, więc tytuł książki to Piekielny Hotel. Mój Instagram to jakaś kryptyda. Zawsze jestem gdzieś tam pooznaczana na Horrendum Memy, także tam też mnie można przez to znaleźć. I jeszcze raz bardzo dziękuję na maksa cieszą mnie jakieś recenzje też, które ludzie piszą i widzę, że te wszystkie recenzje są od słuchaczy Horrendum i bardzo mnie to też bawi, bo ktoś nawet w recenzji napisał, że życzy mi powodzenia w walce z angielskim rządem i tak sobie wyobrażam randomowych ludzi, którzy nie znają Horrendum i którzy chcą zobaczyć, czy książkę warto kupić i czytają te recenzje i myślą sobie, co jest kurwa grane. Kto walczy z angielskim tak więc... rządem i dlaczego?
A później w książce nic nie było o angielskim rządzie, 1 na 10. Recenzja. Recenzja nie ta. Nie
i także ja niedługo, ja czekam jeszcze, aż przyjdą egzemplarze autorskie do mnie. I osoby, którym w ogóle chciałam dać te egzemplarze autorskie, bardzo dużo z nich już w ogóle zamówiło moją książkę. Także wydaje mi się, że będę miała może z 2 czy 3 takie o po prostu, więc może nawet będę robiła jakiś giveaway czy coś w którymś odcinku, jak już w końcu je dostanę. Także zobaczymy, jak to wyjdzie.
Więc 6. sezon zapowiada się naprawdę ciekawie. Tak. I robię tu call to action. Jeśli chcecie jakieś odpowiedzi od nas usłyszeć, to zadawajcie pytania i na YouTubie pod tym odcinkiem, i na Spotify'u w sekcji komentarzy pod tym odcinkiem. I pod finałowym odcinkiem też możecie zadawać pytania, bo ja będę wybrał. Znaczy, dużo tych pytań nie będzie, bo tam jest 10 komentarzy per epizod. No ale takie wydaje mi się, że no, przekroczyliśmy te 100 tysięcy, mamy 2050 słuchaczy na Spotify'u, więc wydaje mi się, że taki dodatkowy odcinek między sezonami możemy sobie wydać.
No, też mi się tak wydaje, zwłaszcza za ten, w ramach odkupienia win półrocznej przerwy między odcinkami w trakcie trwania sezonu.
I chyba nie będziemy robić półrocznej przerwy
nie.
Między
ja jestem teraz, jestem na miejscu, jestem pełna werwy do działania, także wydaje mi się, że przerwa nie będzie długa. Jeśli w ogóle będzie.
Tego my nie wiemy nawet.
Nic nie wiadomo.
Tak samo jak nie planowaliśmy robić przerwy w tym sezonie, to tak wyszło, ale już wybaczyliście nam nasze winy. I tym oto miłym faktem ja z wami się żegnam.
I ja też. Ja też się żegnam, ja też nie zostaję.
Bo mamy tutaj czas antenowy do 13, jest 11:30, a jeszcze mam swój temat do powiedzenia.
Aha. No tak, faktycznie. Dobra. Pa!
Cześć. Czemu nie mogę dać pauzy?